Radio Białoruś. Zostańcie z nami.
Wiadomości na falach Radia Białoruś.
Witam wszystkich słuchaczy na falach Radia Białoruś. W studiu Jerzy Guźmicz. Białorusi i Zimbabwe wspólnie osiągają realne, praktyczne wyniki. O tym prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka powiedział podczas negocjacji w Mińsku z prezydentem Zimbabwe Emersonem Mnangagwą. Jednym z przykładów dwustronnego współdziałania jest wspólny program mechanizacji rolnictwa w Zimbabwe, który Aleksander Łukaszenka nazwał prawdziwym przykładem uczciwej, otwartej, owocnej współpracy. Dzięki temu programowi zbiory pszenicy w Zimbabwe wzrosły już ponad trzykrotnie. Od 2022 roku Zimbabwe w pełni zaspokaja swoje krajowe zapotrzebowanie na pszenicy, zaczęło eksportować nadwyżki do krajów sąsiednich Mozambiku i Botswany. Nadal pracujemy nad utrzymaniem tych zbiorów i dalszym zwiększeniem bezpieczeństwa żywnościowego w Zimbabwe i całej Afryce Południowej. Jest to bardzo ważny kierunek pracy od Zimbabwe po inne kraje. Na przykładzie naszej wspólnej pracy inne kraje kontynentu afrykańskiego dostrzegają, że istnieje realna alternatywa dla eksploatacji dyktatu zachodu korporacji międzynarodowych, dodał szef państwa. Według niego Białoruś może stać się niezawodnym partnerem Zimbabwe we wdrożeniu nowoczesnych technologii. Jesteśmy gotowi wykorzystać zgromadzone doświadczenie. Białoruś może stać się niezawodnym partnerem dla Zimbabwe we wdrożeniu nowoczesnych technologii recyklingu odpadów, cyfryzacji, pokojowego wykorzystania energii jądrowej, współpracy w eksploatacji kosmosu, powiedział prezydent Białorusi. Aleksander Łukaszenka również jest przekonany o pomyślnej realizacji projektu montażu autobusów w Zimbabwe. Została zaktywizowana kooperacja przemysłowa. Jestem pewien, że zawarte w kwietniu bieżącego roku porozumienie o zakładaniu w Zimbabwe wspólnej montowni autobusów zostaną zrealizowane, stwierdził szef państwa. Ponad 60 studentów z waszego kraju już studiuje na białoruskich uniwersytetach w różnych specjalnościach o profilu rolniczym, medycznym i technicznym. W razie potrzeby jesteśmy gotowi zwiększać ich liczbę, podkreślił Aleksander Łukaszenka. W chwili obecnej podpisano ponad 800 umów o bezpośredniej współpracy między instytucjami edukacyjnymi Białorusi i Chin, co umożliwia realizację wspólnych projektów naukowych i edukacyjnych oraz organizację wymian akademickich. O tym zostało powiedziane na spotkaniu ministra edukacji Białorusi Andrzeja Iwansa z ministrem edukacji Chińskiej Republiki Ludowej Huai Jinpengiem, poinformowano służbie prasowej resortu. Szefowie Ministerstwa Edukacji Białorusi i Chin omówili aktualne kwestie rozwoju dwustronnych współpracy. Białoruś ma wysoki poziom dialogu międzywyznaniowego. O tym powiedział metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Józef Staniewski podczas 31. międzynarodowych czytań Cyryla i Metodego Wiara chrześcijańska od przeszłości do teraźniejszości 1700 lat Soboru Nicejskiego. Według hierarchii czytania Cyryla i Metodego są platformą, na której od wielu lat spotykają się przedstawiciele różnych religii i wyznań, ludzie nauki, kultury i studenci. Przekazujemy naszą wiedzę, to co jest w naszym sercu, to co przekazujemy. Zale nam Cyryl metody. To jest jedność, miłość, harmonia. Oni są prawdziwymi misjonarzami, szli z dobrym słowem, podkreślił metropolita mińsko-mohylewski.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
W dzisiejszym serwisie informacyjno-poznawczym Krajobraz zostaną zaprezentowane wiadomości polityczne, gospodarcze. W projekcie Skrzynka Pocztowa odpowiem na Państwa listy. W programie Czas na Muzykę posłuchamy białoruskiej muzyki. A więc zapraszam do wysłuchania programu Krajobraz.
Drodzy słuchacze, przypominamy o możliwości kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy do pozostawienia swoich uwag, opinii, komentarzy w księdze gości. Do zobaczenia na www.radiobelarus.by.
речки водица бежала.
Весна, на фалях узгвоздь Беларусь.
Brazylia, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Japonia. Jest to tylko część adresów, skąd dostajemy Państwa listy. Odpowiedzi na pytania, życzenia i komentarze znajdziecie Państwo w naszym programie Skrzynka Pocztowa. Pracujemy dla Państwa.
Witam wszystkich słuchaczy na falach rozgłośni Białoruś. W studiu Jerzy Kuźmi z programem Skrzynka Pocztowa. Każdego dnia otrzymujemy od Państwa listy. Są to nie tylko życzenia, lecz także informacje, m.in. o jakości odbioru naszych programów. Dziękujemy Państwu za wszystkie listy od Was. Na naszej stronie internetowej www.radiobielorus.by Państwo mogą słuchać programu w 9 językach. Po rosyjsku, po białorusku, po hiszpańsku, po angielsku, po francusku, po niemiecku, po chińsku, po arabsku i oczywiście po polsku.
przyszłe listy raporty o odbiorze programów Radia Białoruś nadesłali słuchacze z różnych krajów. Swój list nadesłał stały słuchacz z Algierii, Nagmu Chinuari. Także Suris napisał jeszcze jeden słuchacz z Algierii, Rashid Dahmani, którym poinformował, że słuchał programów Radia Białoruś przez internet. Suris nadesłał jeszcze jeden słuchacz Radia Białoruś, Nektarios Manusos z Grecji. Między innymi poinformował, że słuchał programów po francusku i hiszpańsku.
Dziękuję wszystkim słuchaczom za nadesłane listy i proponuję do usłuchania białoruską muzykę.
Yeah.
Przypomnę, że w studiu rozgłośni Białoruś Jerzy Kuźmicz z programem Skrzynka Pocztowa. W swych listach nasi słuchacze dość często proszą opowiedzieć o historii białoruskich miast i miasteczek. Dziś odwiedzimy Grodno, jedno z najpiękniejszych miast na Białorusi. Prastary Gród nad Niemnem na szlaku handlowym Bałtyk-Morze Czarne już w połowie XII wieku był stolicą dzielnego księstwa. Spustoszony przez Tatarów, później należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1413 roku w województwie trockim. W 1441 roku Grodno otrzymało prawo magdeburskie oraz herb i jeleń z krzyżem między rogami na Czerwonym Polu. Zamek Grodzieński był ulubionym miejscem pobytu władców litewskich i polskich. Tu Kazimierz Jagiellończyk przyjął koronę polską. Tu w 1484 roku zmarł jego syn święty Kazimierz, a w 1492 roku sam monarcha. W 1522 roku na Zamku Grodzieńskim odbył się pierwszy sejm Wielkiego Księstwa Litewskiego. Największy rozkwit miasta miał miejsce za króla Stefana Batorego, który zniósł Grodnie murowany renesansowy zamek i zmarł tutaj w 1586 roku. W 1625 roku założono w Grodnie Kolegium Jezuickie, jedno z najstarszych na Litwie. W 1655 miasto zajęły i spustoszyły wojska moskiewskie. Od 1678 roku zbierał się tutaj co trzeci Sejm Rzeczypospolitej. Nowym okresem rozkwitu Grodna były rządy Antoniego Tyzenhauza, podskarbiego nadwornego litewskiego i starosty grodzieńskiego w latach 1765-1780. Kiedy powstało tu wiele zakładów przemysłowych, m.in. wytwórnie ceramiki, powozów, pasów słudzkich, jubilerskie i tkackie oraz naukowych, Instytut Lekarski, Szkoła Miernicza i Budowlana, a także Korpus Kadetów i Ogród Botaniczny. W latach 1779-1780 Tyzenhauz wydawał Gazetę Grodzieńską. W 1793 roku w Grodnie odbył się tzw. Sejm Niemy, który zatwierdził drugi rozbiór Rzeczypospolitej. Tutaj także 25 listopada 1795 roku ogłosił swą abdykację Stanisław August Poniatowski. W 1801 roku władze carskie ustanowiły gubernię grodzieńską. W końcu XIX wieku w Grodnie było 11 cerkwi, 4 kościoły i wiele okazałych kamieni z pałacyków. Działało gimnazjum w dawnym klasztorze dominikanów i ufundowany jeszcze przez Antoniego Tyzenhauza teatr. Pracowało 11 zakładów przemysłowych. W 1879 roku miasto liczyło 34 800 mieszkańców, w tym 4 800 katolików. W okresie międzywojennym Grodno było największym miastem województwa białostockiego, prężnie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym. Czasy sowieckie upamiętniły się barbarzyńskim wysadzeniem w powietrze w latach 60. XX wieku najstarszej katolickiej świątyni miasta, gotyckiej fary, ufundowanej przez wielkiego księcia Witolda w końcu XIV wieku. Zespół klasztorny jezuitów w Grodnie. Pierwszą drewnianą świątynię jezuicką wzniesiono w Grodnie w 1623 roku. Inicjatorem sprowadzenia jezuitów do Grodna był król Stefan Batory, jednak zakonnicy przybyli dopiero w 1622 roku, a więc w ponad 30 lat po śmierci monarchy. Początkowo wybudowano niedużą drewnianą świątynię. A w 1625 roku jezuici otworzyli przy niej szkołę kolegium. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto w 1678 roku. Trwała ona kilkadziesiąt lat. Uroczysta konsekracja świątyni z udziałem króla Augusta II i cara Piotra I odbyła się 6 grudnia 1705 roku. W 1773 roku nastąpiła kasata zakonu jezuitów, a gmachy pojezuickie przyjęła Komisja Edukacji Narodowej. Po pożarze kościoła parafialnego w 1782 roku kościół jezuitów stał się kościołem farnym. Po ustanowieniu w 1991 roku diecezji grodzieńskiej pełni funkcję katedry. Kościół pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego jest jedną z największych świątyń doby baroku wzniesionych na ziemiach Rzeczypospolitej, dorównującą wielkością kościołom jezuickim w Krakowie i Wilnie. Kościół ma 60 metrów długości i 30 metrów szerokości, jest trójnawową, kopułową bazyliką z transeptem i bocznymi kaplicami. Fasadę dekorowaną zdwojonymi pilastrami, niszami, szerokim belkowaniem, egzemsami flankują dwie czworoboczne wieże nakryte ozdobnymi hełmami. W niszach trzy drewniane posągi świętych z 1768 roku. Wewnątrz 12 cennych ołtarzy barokowych, w części wykonane w Królewcu i Wilnie. Wspaniały ołtarz główny z lat 1735-1737 jest dziełem Johanna Christiana Schmidta. Ogromny dwukondygnacyjny ołtarz wypełnia prezbiterium lasem kolumn, pilastrów i posągów świętych. W ołtarzu bocznym świętego Kazimierza XIX-wieczny obraz pędzla Walentego Wańkowicza oraz rzeźby królów polskich i książąt litewskich. W ołtarzu świętego Stanisława Kostki drewniany relief bitwa pod Chocimiem. W prawej kaplicy bocznej w klasycystycznym ołtarzu z 1773 roku umieszczono cudowny obraz Matki Bożej zwanej studencką lub kongregacką, bo należał kiedyś do bractwa studentów kolegium jezuickiego. Ponadto rokokowe ambony i cztery stare konfesjonalne zdobione rzeźbami intarsją. Nawie głównej freski z połowy XVIII wieku przedstawiające sceny z życia świętego Franciszka Ksawerego. W prawej nawie bocznej marmurowy pomnik poskarbiego litewskiego Antoniego Tyzenhauza z 1900 roku, dzieło Tomasza Dykasa ze Lwowa. Również wewnątrz kościoła na jednej z kolumn zostało umieszczone popiersie Stefana Batorego i tablica pamiątkowa. Obok świątyni zachowała się część dawnego korpusu klasztornego, w którym obecnie mieści się kuria biskupia. Do kościoła przylega budynek apteki jezuickiej z 1709 roku, także obecnie mieści się w nim apteka. Barokowy kościół klasztor Bernardynów w Grodnie został zbudowany w latach 1602-1618. Zespół klasztorny Brygitek wczesnobarokowy Fundacji Marszałka Wielkiego Litewskiego Krzysztofa Wiesiołowskiego został zbudowany w latach 1634-1642. Zespół klasztorny Franciszkanów na Zaniemniu, barokowy Fundacji Starosty Upickiego Stachego Kurcza z 1635 roku. Zespół klasztorny bazylianek barokowy zniesiony został w pierwszej połowie XVIII wieku. Według projektu Józefa Fontany odnawiany w latach 1979-1985. Cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętych Borysa i Gleba na Kołoży została zbudowana w połowie XII wieku na wysokim brzegu Niemna. Do zabytków Grodna należą również stary nowy zamki.
Na tym, szanowni państwo, dzisiejszy projekt Skrzynka Pocztowa prezentacji Jerzego Kuźmicza dobiegł końca. Dziękuję za uwagę, zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych audycji.
Drodzy słuchacze, przypominamy o możliwości kontaktowania się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy do pozostawienia swoich uwag, opinii, komentarzy w księdze gości. Do zobaczenia na www.radiobelarus.by.
Białoruskie obiekty sportowe. Co roku na Białorusi pojawia się kilka małych lub wielkich ośrodków sportowych. Łącznie działa około 26 tysięcy. Ceremonia otwarcia i zamknięcia drugich igrzysk europejskich odbyły się na stadionie Dynamo. По ґрунтовному ремонті в 2018 році цей вспанявий стадіон, вибудований в 1964 році, може поміщити 22 тисячі візів. На нім припроводить своє мече народова репрезентація в півце ножний. Грає поєдинки Пухару Європи, Мінське дружини півкарське, як рівніш Борисовський Бате. Стадіон не є вивончні півкарським. Є то вілофункційний комплекс, на котором могон відбувачі заводи в інших дисциплінах. На Мінськ-арені, яка є четвертим під взглядом поємності хокейовим стадіоном Європи, припроводзає своє мече народова репрезентація хокейова і дружина «Динамо Мінськ». Мімо же комплекс був збудований в цілі недавно, на нім юж ще одбуло кілька дужих заводів міжнародових. Тен вілофункційний об'єкт посяде 15 тисячі місць щедзонцих. Заавансована технологічна арена була господарем 6 конкурсів в рамах ігрисок європейських – акробатики спортової, аеробіку спортового, гімнастики артистичної, гімнастики спортової і скоків на трамполіні. На велодромі, знайдуємцем ще обок Мінськ-арени, зостали розіграні заводи в колярстві торовим. Новочисний комплекс, збудований з металю і шкла, запираємся, де в першах арена Чижовка, припоміна дві кроплі води, зливаємся ще за собом і міняємся ще в проміннях сонця. Єднак то вспаняве місце, побожене в мальовничому парку 900-летия Мінська, не імпонує тільки виглядом. Те у всехстронному арене можна рівніш пшекшталцять в залежності від родзею організованих ту заводів спортових. Під час других ігрисок європейських арена Чижовка, бендонця другим до великості льодовіським на Білорусі, стала ще місцем розгривок для спортів вальки, джудо і карате. Борисов арена – то стадіон півкарський в Борисові на Білорусі, найновочесніший того типу об'єкт в краю. Сукцеси, які на міжнародовій арені зачало швінчити Бате Борисов, споводували же под'єнто діяння майонця на цілю будови стадіону, на котором зеспо мог би грати в європейських пухарах. Зевнонч стадіон оточен єст через ляс соснови. Нерегулярно утвори в фасаді стадіону справяєм же його конструкція вигльонда на несиметричному. Хоч в речевість дощі так не єст. Falcon Club – то один з найновочесніших об'єктів на других ігрисках європейських. Гостьо місцоства в бадмінтоні. Арена з понад 2000 місць щедзонцих отверто для публічності в 2016 року. Комплекс припоміна сокола, розпощирається гускшидла, стонд назва. Головними базами приготування народових дружин в зимових і літніх дисциплінах спортових – сон комплекси спортове «Раубіче» і «Стайки». Воно відповідає міжнародовим стандартам. Тут і приготовуючи до вистомпінь на найвищому щеблю не тільки репрезентаційну дружину Республіки Білорусь, але рівніш вілю інших країв. Недалеко Мінська є ситуований републіканський ощродок олімпійського школення спорту хіпічнего і худовлі коні «Ратомка». В ощродку розвіяємо ще три класичні дисципліни спорту хіпічнего, які входять до програми ігрисок олімпійських – уїжджання, скоки через шешкоди і труйбуй. Цьогорічнє в Ратомце відбилося около 200 турнірів в спорті хіпічним, в тим етапи Пухару Свята, в уїжджанню і труйбою. Біворуч посяда дві бази віслове, почому міжнародового. Є то новочесний вілофункційний комплекс спортово-розривковий, Бжеське обводове центрум резерви олімпійській в віслярстві і Републіканське центрум школення олімпійського в віслярстві в Заславі. Обичність досконалого заплеча технічного враз сукцесами білоруських віслярів на арені міжнародовій дозволили Білорусі зорганізовувати заводи найвищого щебля. Так він в нашому краю відбилися ще місцоства Європи і свята в бішлярстві і каякарстві, заводи міжнародові вщерд молодіжі і юніорів. В чонгу останніх кілька лят на Білорусі було збудовано около 200 палаців льодових опоємнощі від 15 до 120 тисяч осіб. При тим їх будовано не тільки в дужих містах, але рівніш в невеликих центрах районових, таких як Береза, Ружани, Лунінець.
Słuchają Państwo Radia Białoruś.
Rozwój każdego państwa w wielkim stopniu zależy od rozwoju gospodarki. Za moment ostatnich wiadomości o gospodarki białoruskiej.
Minister gospodarki Białorusi Jurij Czebotar spotkał się z delegacją Zimbabwe na czele z ministrem do spraw kobiet, społeczności lokalnych, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Moniką Mutswangwą. Podczas spotkania doszło do owocnej wymiany poglądów na temat rozwoju przedsiębiorczości. Na Białorusi i w Zimbabwe osiągnięto porozumienia w sprawie ustanowienia współpracy ramowej w zakresie wspierania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także określono etapy dwustronnego współdziałania. Zimbabwe jest zainteresowany nie tylko dostawami gotowych białoruskich produktów, ale także wymianą technologii do ich produkcji, budową infrastruktury dla sektora rolno-przemysłowego przez białoruskich specjalistów oraz wspólnymi projektami edukacyjnymi. O tym rozmawiano na spotkaniu biznesowym z delegacją Zimbabwe w Ministerstwie Rolnictwa i Żywności Białorusi. Poinformowano służby prasowe resortu. Minister Rolnictwa i Żywności Jurij Hrwał przeprowadził negocjacje z ministrem ziemi, rolnictwa, zasobów wodnych, rybołówstwa i rozwoju obszarów wiejskich Zimbabwe Enhiusem Dżongiłem Masuką. Na spotkaniu z delegacją omówiono obecne stany perspektywy współpracy w sferze agrarnej. Według Jurija Hrwała stworzono już niezbędne warunki do zwiększenia eksportu białoruskich artykułów spożywczych do Zimbabwe. W 2024 roku Białoruś dostarczała mleko tłuszczone w proszku do tego afrykańskiego kraju, a owoce cytrusowe i kwiaty były importowane. Na początku 2025 roku obroty handlowe zostały uzupełnione dostawami mączki mięsno-kostnej. Ważnym krokiem było zatwierdzenie formy świadectwa weterynaryjnego i uzyskanie zezwoleń przez wszystkie białoruskie przedsiębiorstwa mleczarskie na dostawy produktów mlecznych do Zimbabwe. Obecnie opracowywane są kwestie logistyki, opłat celnych i potencjalnego zwiększenia wielkości dostaw żywności dla niemowląt, konserw mięsnych i innych produktów spożywczych do tego kraju. Ponadto Białoruś jest gotowa uczestniczyć w szkoleniu specjalistów dla sektora rolnego Zimbabwe, przyjmując studentów na specjalistycznych uniwersytetach. Tak podkreślił minister rolnictwa Białorusi. W swoim kolei Anhius Dżongwe Masuka dodał, że współpraca z Białorusią w sektorze rolnym jest jedną z najbardziej owocnych dla Zimbabwe.
Sztuka narodowa jest jedną z najbardziej znacznych płaszczyzn kultury Białorusi. Z czasów odległych, począwszy od ustroju pierwotnego, gromadziła ona tradycje i tajemnice. Wzbogacała i doskonaliła folklor i wyroby rzemieślników. Mistrzowie rzemiosła tworzyli dzieła sztuki, żeby poczuć przyjemność estetyczną zarówno podczas ciężkiej pracy, jak i odpoczynku. Współcześnie Białorusini śpiewają dawne piosenki, a w życiu codziennym preferują tkaniny i wyroby wykonane przez ludowych rzemieślników. Rozwój kultury białoruskiej rozpoczął się jeszcze w czasach przedchrześcijańskich wraz z wynalezieniem ceramiki, tkactwa, sztuki ornamentu. Przyjęcie chrześcijaństwa, dawszy silny bodziec do rozwoju duchowego narodu, sprzyjało rozwojowi malarstwa, sztuki jubilerskiej i zdobniczej. Wśród niezliczonej ilości gałęzi kultury narodowej należy wymienić najbardziej znaczące i charakterystyczne dla Białorusi. Po pierwsze, należy wskazać strój narodowy. Tradycyjne ubranie narodowe Białorusinów to jaskrawe wydarzenie, a także rapsodyczny i samodzielny wytwór kultury materialnej wschodniej Europy. Przez wieki kobiety tworzyły, wzbogacały i zdobiły stroje narodowe. Wymagało to wielkiej pracy, wielkiego mistrzostwa i dobrego gustu. Ubiór mieszkańca wsi był wzorem z szaty doskonałej i efektownej. Dlatego został utrwalony w narodowych melodiach i plastyce tańca starożytnego. Zjawiskiem szczególnym jest to, że na wesela, święta religijne, do pracy na roli, a także na ostatnią posługę, pogrzeb, Białorusini od wieku zakładali uroczysty strój w białym kolorze. Białe sukno tkane było w warunkach domowych, następnie zdobione cudownym ornamentem, co miało spełniać określone cele. Ubraniem, a dokładniej określoną sztuką zdobienia, podkreślano przynależność do rodziny, miejscowości, a nawet kraju. Kraju, w nazwie którego wyraźnie słyszymy niezmiennie brzmiącą biel – Białoruś. Następną odrębność białoruskiej kultury narodowej stanowią ręcznie wyplatane wyroby ze słomy. Te wytwory stanowią swoistą wizytówkę Białorusi. Złote słomki splecione z winnymi dłońmi robotnic mienią się kolorami słońca i tworzą prawdziwy cud. Zwyczajne tworzywo nabiera innego życia. Zamienia się w zwierzęta i ptaki, kuferki, naczynia, carskie wrota cerkiewnych ikonostasów. Natomiast w długie zimowe wieczory ta słoneczna piękność ogrzewała wnętrze wiejskich chat, przynosiła radość dzieciom i dorosłym. Staranna praca wprawnych rzemieślników, bogate dziedzictwo muzyczne i pieśniarskie, literatura istniejąca w niepiśmiennym obiegu, to wszystko świadczy o nadzwyczaj wysokim duchowym i intelektualnym potencjale narodu białoruskiego. Obecnie te wspaniałe dzieła można podziwiać nie tylko w muzeach i na scenach teatrów. Wciąż istnieją w świadomości ludzi, zaś współcześni artyści tworzą nowe arcydzieła.
Dzień dobry, z informacją o wiadomościach kulturalnych w studiu Inna Sabalewska. Krótko o niektórych wydarzeniach. Maja w ramach 31. Międzynarodowych Czytań Cyryla i Metodego w sali konferencyjnej Cerkwi Parafialnej ku czci ikony Bogorodzicy Radość Wszystkich Bolejących odbędzie się konferencja naukowo-praktyczna Duchowe Odrodzenie Społeczeństwa i Książki Prawosławnie. Podczas konferencji zostaną omówione takie tematy jak wiara chrześcijańska wobec wyznań współczesności, Biblia w historii i kulturze, tradycyjne wartości religijne, a współczesna kultura, działalność duchowa edukacyjnej i bibliograficzne, bibliotek i inne tematy. W ramach Międzynarodowej Akcji Noc Muzeów 2025 Państwowe Muzeum Literatury imienia Janki Kupały zaprasza 17 maja do wzięcia udziału w interaktywnym programie "101 noc", poświęconym 100-letniej rocznicy przyznania Jance Kupały tytułu ludowego poety Białorusi i 120 rocznicy rozpoczęcia jego twórczości. Na gości czeka festyn rodzinny "Przygody z Kupałem", przedstawienie sztuki "Paulinka", przemówienie poety ludowej artystki Białorusi Marii Zach Харевич враз з гостьми вечору вистемпи групи артистичній «Черніця» з представленням баталістичним, фільм за щрутков музею і віля інших атракцій. Климовичах в обводі Михайлівській від 29 мая до 1 червця по раз 23 відбудеться традиційний фестиваль штуки дитячої «Злота пщола». Під час існення фестивалю взяли в ньому діл артисти і маляжі з понад 20 країв. Під час вакацій в місті будуть ділять місця тематичні, атракційні, женди хандльові, в яких можна купити не тільки продукти пам'яткові, але також ексклюзивні родзаї мьоду. В вечірньому програмі фестивалю беруть уділ Русські гвязди музики поп.
Вśród плеяди вибітних działaczy епохи odrodzenia, pochodzących з białoruskich ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, jedno z honorowych miejsc należy do poety i humanisty Mikołaja Husowskiego, założyciela gatunku poematu epickiego w literaturze Europy Wschodniej. Mikołaj Husowski urodził się w rodzinie myśliwego i od lat dziecięcych brał udział w polowaniu, które było zajęciem rycerskim, środkiem przygotowania fizycznego i hartowania moralnego. Pewnie Husowski poszedłby w ślady ojca, ale epoka renesansu otwierała przed ludźmi nowe możliwości. Edukację podstawową poeta otrzymał na ojczyźnie. Doskonalił wiedzę na uniwersytetach Polski i Włoch. Później Husowski powrócił do Włoch, ale już jako dyplomata. Tam, w kołębce odrodzenia, остаточне укштаўтавалася творча асабовасць паэты. На просьбе папежа Леона X в Риме Миколай Хусовский стважа свой найважнейший утвор – поэмат «Песнь о жубже». Написанный лачинов языком науки, культуры и стосунков мензинародовых в увчесной Европе, поэмат стал еще хымным ойчизне и открыл ее для читальников в ружных краях. Автор не только описал полование на жубра, лечь створил знесовую песнь о земле белорусской, ей природе и истории, о своем народе, его патриотизме и моци духовой. 500-летие с дня уродзения поэта Миколая Хусовского зостало вписано до календажа памятных дат УНЕСКО.
Слухаем Państwo Радио Białoruś.
Jakiej muzyce został poświęcony dzisiejszy dziennik muzyczny Czas na muzykę? Wkrótce się dowiemy. Zapraszam do wysłuchania i życzę przyjemnych wrażeń.
Muzyka na falach Radio Białoruś.
Witam słuchaczy serdecznie. W dzisiejszym czasie na muzykę dla Państwa śpiewa młody białoruski piosenkarz Paweł Niegorzyn. Jego ulubione zajęcia – komponowanie piosenek i wierszy, tworzenie oryginalnych aranżacji, zainteresowanie muzyka, wycieczki, wędkarstwo i ulubiona muzyka Radiohead, Oasis, Depeche Mode. Słuchamy nagrania Pawła Niegorzyna.
Золотая рыбка поднимает к небу глаза. Звезды по золоте падают в болото, укатила в поле гроза. Спой, моя синица, пусть тебе приснится то, что пожелаешь сама. Пухи, в город входят духи и спешат в родные дома. А в небесах гнездятся ангела, а в небесах они для нас поют. А в небесах летит моя душа, увы, но там ее совсем не ждут. Звездочка упала, солнышко устало, и, наверное, спит, как и ты. Где-то возле леса, где хохочет бесы, закрывают глазки цветы. А в небесах гнездятся ангела, а в небесах они для вас поют. А в небесах летит моя душа, увы, но там ее совсем не ждут. А в небесах гнездятся ангела, а в небесах они для нас поют. А в небесах летит моя душа, увы, но там ее совсем не ждут. Ты видишь край земли, я вижу небо край. Если нету сил, ты просто подпевай, подпевай, подпевай. А в небесах гнездятся ангела, а в небесах они для нас поют. А в небесах летит моя душа, увы, но там ее совсем не ждут. А в небесах гнездятся ангела, а в небесах они для нас поют. А в небесах летит моя душа, увы, но там ее совсем не ждут.
асфальте. Осень медленно снимает платье и зовет меня в свои объятия, так же, как и ты, порой не кстати. Ты, осень, вы же так похожи, то не ненастно, то опять погожи, от обеих холодок по коже. Но как тебе сказать, что все же?
Не бойся, не бойся, ведь это просто осень. Разденься, останься, забудь, что ты не моя. Не бойся, не бойся, раскрасит мою осень. Но ты же чья-то весна.
Ты гадаешь на кофейной гуще, кто я, прошлый или вновь грядущий? Я ведом или я ведущий, кто я для тебя, неважно. И сегодня словно между строчек пожелаешь мне спокойной ночи. Понимаешь, что прогноз не точен, но нечего терять однажды.
Не бойся, не бойся, ведь это просто.
Некого винить и некого прощать, нам не зачем любить, но есть кого терять. Мы просто маяки на разных полюсах. У нас тут осень, а у тебя весна. Не бойся, не бойся, ведь это просто осень.
Разденься, останься, забудь, что ты не моя. Не бойся, не бойся, раскрасит мою осень. Ведь ты же чья-то весна. Не бойся, не бойся, ведь это просто осень. Разденься, останься, забудь, что ты не моя.
Порвать небо на части, отдайся этому жизни. Posłuchaliśmy nagrania Pawła Niegorzyna. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
Врешті ще з'явя май вистройони, і бзу приноші певне бремена. Пшез цали ранки і вечори гра на фуярце з вежбовей кори.
Великий канцлерз литовський. Wielowiekowa, bohaterska historia narodu białoruskiego ma swój złoty wiek, epokę humanizmu i oświaty odrodzeniowej, gwiezdny czas starożytnej kultury białoruskiej. Mianowicie na ten okres przypada działalność Lwa Sapiehy, postaci wyjątkowej, człowieka niezwykle uzdolnionego, przyrodzonego dyplomaty i polityka, świetnie wykształconego prawnika, a zarazem utalentowanego pisarza i publicysty XVI-XVII stulecia. Lew Sapieha urodził się 4 lipca 1557 roku na Witebszczyźnie. W prawosławnym domu Sapiehów, zgodnie z dawnym szlacheckim zwyczajem, kształcenie dzieci zaczynało się od pierwszych lat życia. Podobny los czekał na lwa. W wieku 7 lat lwa oddają do protestanckiej szkoły w Niświeżu, działającej przy dworze Mikołaja Radziwiła Czarnego. Po 5 latach nauki, razem z dziećmi swego patrona księcia Mikołaja, wyprawia się lew do Niemiec, gdzie studiuje na Uniwersytecie w Lipsku. Podczas studiów lew zapoznaje się z najlepszymi osiągnięciami ówczesnej wiedzy humanistycznej, zwłaszcza w dziedzinie prawnej. Po powrocie do ojczyzny Sapieha dostaje posadę przy dworze króla Rzeczypospolitej Stefana Batorego. Ten oświecony monarcha natychmiast zwrócił uwagę na wykształconego młodego człowieka, który wyróżnił się wspaniałą wiedzą ustawodawstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Wszystko zapowiadało szybki awans służbowy i wspaniałą karierę działacza państwowego. Prawdziwy jednak początek temu można liczyć od objęcia przez Sapiehę stanowiska sekretarza WKL, kiedy on przyczyni się do powstania Trybunału Wielkiego Księstwa, najbardziej autorytatywnej instytucji sądowej państwa, pozostając nią przez cały czas istnienia państwa do końca XVIII wieku. Kolejnym sukcesem decydującym o losach Sapiehy zostały wyniki poselstwa od Iwana IV, cara moskiewskiego. Celem poselstwa na czele z Sapiehą było zawarcie pokoju ze wschodnim sąsiadem WKL w obliczu zapowiadającej się wojny z Imperium Osmańskim. Bez względu na niezwykle ciężkie warunki pobytu poselstwa w Moskwie, a głównie na nieoczekiwaną śmierć Iwana IV, pokój został zawarty. Po tym sukcesie Sapieha okrył się sławą wybitnego dyplomaty. Stefan Batory dostojnie wyróżnił Sapiehę, który został podkanclerzem WKL. Jednym z jego obowiązków na tym stanowisku było kierowanie pracą Komisji Sejmowej nad nowym statutem księstwa, potrzeba w którym zaistniała po zawarciu Unii Lubelskiej 1569 roku. Statut został zatwierdzony przez króla Zygmunta III Wazę 28 stycznia 1588 roku i wydrukowany latem tegoż roku. Statut WKL 1588 roku, najważniejszy kodeks prawny średniowiecznego państwa białoruskiego, został wydany w języku ruskim. Tak w te czasy nazywany język starobiałoruski, będący językiem państwowym księstwa. Statut działał na terenie WKL przez 250 lat i tylko w roku 1840 został zniesiony przez władze Imperium Rosyjskiego. Ten dokument odegrał wyjątkową rolę w zachowaniu tożsamości narodu białoruskiego. Po wydaniu statutu Sapieha jeszcze przez ponad 50 lat pozostawał najbardziej wpływową postacią WKL. Ani jeden królewski dokument bez podpisu kanclerza WKL i jego pieczątki nie miał siły na terenie państwa. Zmarł Lew Sapieha 7 lipca 1633 roku w Wilno i został pochowany w kościele świętego Michała.
Весна на радио Беларусь.
Мицкевич и Купала о духовном диалогу под небом ойчистым. Новогрудчизна. Кто кедыкольвек познал тен роче за контекст свята, великротне описыванный и опеванный, не може о ним вспомнить без сентименту. Лагодный краеобраз, спокойные характеры и сердечность мешканцев. В шруд народовощи, учисканных пшез заборцов, панувала атмосфера взаємної толеранції, в которой виховало ще веле поколень белорусинов, поляков, литвинов, росьян, жидов, татаров. Новогрудчизна, заощє і в'язинка. То для Міцкевича і Купали поетицька коемка, альма-матер, родинне гнездо, їх генетичне поле духової і фізичної пристрені. Гвязда Адама забуйсла на небі в ноц вігілійну, найдвужшу ноц в року. Гвязда Янки забуйсла в найкрутшу ноц черцову, где в леще квітнув щенщем папроче. Єще веньше враження буджі загадковощі смерчі. Обидва стали ще офірами в тим самим отчинку часовим, в яким ще уроджіль. Каждый донжив до замкненча особистого кола, а в паже обрамовуєм праві ідеальні рочний календаж. Дві епохи дали людськощі двох поетів-титанов, ктужи започанкували два романтичні нурти в польській і білоруській літературах. І те два початки б'єм з єднего жрудла історичного, ім'я ктурего парнас новогрудсько-німінський. В огульній гармонії свята Міцкевич і Купало символізує найвенкший прояв духа в нашому краю. Творжом єдин великий свят духовий. Дзіч маємо подстави до ствердження, що Міцкевич і Купало сон взоровим прикладом білорусько-польських культурово-літератських пов'язань, естетичні найчистших, політичні умеркованих. Купало високо ценив польську літературу, удаючи її переваги в порівнянні з іншими, бо знайдував в ній то, чого шукав, ідея вольності і неподлеглості, аби можна було людьми зватися. О Купалі, як і у Міцкевичу, писано і розправляно велі і розмаїче, об'єктивні і суб'єктивні. Правда і кламство до діч тваєм в стані вальки.
І з усмішком на фалях радія Білорусь.
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM w internecie. W 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnie Białoruś to program informacyjny, analityczny, poznawczy, rozrywkowy dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.